Rozmowa dnia. Zaprasza Michał Słobodzian.
A państwo, i moim gościem o poranku jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król. Dzień dobry.
Panie się państwu, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Przedstawiony w weekend program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości to koncert życzeń, jak oceniają niektórzy politycy nieprzychylni PiS-owi?
To będzie koncert życzeń, który zostanie spełniony. Kiedyś była, pamiętam, taka sympatyczna audycja, że można było zamawiać swoje ulubione utwory. To rzeczywiście przyszedł czas, że my ten koncert życzeń wielu Polaków, tych oczekiwanych propozycji zamierzamy spełnić. To pod tym względem, pomijając tą złośliwość i to dobre nawiązanie, to myślę, że uda się to zrealizować.
A to są dobrze wyliczone propozycje?
Tak, bo po pierwsze myśmy najpierw złożyli cały szereg propozycji. No ta kwota wolna od podatku, to 500 zł dla dziecka w rodzinach najbiedniejszych i na drugie dziecko w rodzinach już bardziej zamożnych. I Beata Szydło przedstawiła podczas swojego wystąpienia w Katowicach konkretne wyliczenia źródeł finansowania tych postulatów.
Realizacja tych propozycji ma kosztować 39 miliardów złotych. To nie jest zaniżona kwota?
Wie pan, to proszę też popatrzeć trochę na ten scenariusz, w którym to się odbywało. Myśmy najpierw przedstawili te propozycje, zarzucono nam, że nie ma źródeł finansowania. Przedstawiliśmy źródła finansowania, które dwukrotnie przewyższają tą kwotę, bo te źródła finansowania, o których mówiła Beata Szydło, według naszych obliczeń dadzą 73 miliardy złotych. No to się podnosi jakaś kolejna krytyka. No brutalna prawda jest taka, że Platforma miała 8 lat, żeby na przykład podnieść kwotę wolną od podatku, żeby osoby, które naprawdę są ubogie, nie musiały jeszcze być dodatkowo opodatkowane. Nic w tym zakresie nie zrobiła. Krytykuje konkretne rozwiązania, o których mówimy. Pragnę też przypomnieć, że o części rozwiązań i na części rzeczy, które my zwracamy uwagę, na przykład na wpływy z podatku CIT, jeśli chodzi o sieci wielkopowierzchniowe, to w zeszłym roku sygnalizował to Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Mogę państwu powiedzieć, że na 8 największych podmiotów gospodarczych w Polsce, które powinny płacić podatek CIT, jeśli chodzi o te wpływy, to jest 8 spółek Skarbu Państwa. Mimo tego, że największe wpływy generują na przykład sieci handlowe, to po prostu Międzynarodowy Fundusz Walutowy również zwraca uwagę na to, że tutaj mamy po prostu ewidentną dziurę w tym systemie.
Realizacja państwa propozycji ma kosztować niespełna 40 miliardów złotych, ale jeśli przyjąć, że 5 milionów dzieci będzie kwalifikować się do wsparcia 500 złotowego, to rocznie daje to 30 miliardów. Sama ta jedna propozycja.
Proszę pamiętać, że to nasza propozycja składa się jakby z dwóch części. To, o czym pan mówi, to jest policzenie jakby wszystkich dzieci. Mówimy dość jasno, że w przypadku rodzin najuboższych to dofinansowanie miało być już od pierwszego dziecka, natomiast w przypadku rodzin, które mają wyższe dochody, to dofinansowanie...
Czyli dzieci jest w Polsce więcej, bo około 8 milionów, więc już...
To prawda, natomiast to wyliczenie wynikało... Z tego co wiem, to wyliczenie wynikało właśnie z tego, że liczono jakby dzieci bez względu na to, w jakiej stopie podatkowej są ich rodzice. Więc my chcielibyśmy, tak upraszczając, najubożsi mieliby dofinansowanie do każdego dziecka, a w przypadku osób, które są lepiej sytuowane, rodzin lepiej sytuowanych, to było dofinansowanie od drugiego i na każde kolejne dziecko 500 zł. No i tu proszę pamiętać o tym, że też nastąpi pewien automatyczny proces gospodarczy polegający na tym, że te pieniądze zakładamy, że 10-9% zostaną w Polsce, czyli zwiększy się z całą pewnością wpływ z podatku VAT.
Koszt obniżenia wieku emerytalnego szacują państwo na 10 miliardów. Rząd szacuje z kolei, że w okresie od 2015 do 2020 roku to będzie ponad 50 miliardów złotych jakby zysku z tego podwyższenia wieku emerytalnego, więc te 10 miliardów wydaje się nierealistyczne.
Po pierwsze, proszę pamiętać, że ten rząd dokonał, nie boję się tutaj użyć słowa, kradzieży naszych pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych. Mówię kradzieży, dlatego że te pieniądze w przypadku naszej śmierci, a część z nas przecież nie miała możliwości zapisywania się otwartych funduszy emerytalnych, tylko to był przymus ze względu na wiek.
Ale wróćmy
te pieniądze były dziedziczne. Przechodzę do tego, bo to pokazuje pewną konsekwencję. Najpierw nam zabrano pieniądze, podwyższono wiek emerytalny, a teraz następuje jakaś... Ten rząd pokazuje, że chce dokonywać jakiejś troski. My chcemy wprowadzić rozwiązanie polegające na tym, pierwsze, nie na obniżeniu wieku, tylko na przywrócenie przywrócenie tego wieku, który był, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, żeby liczył się staż pracy. Proszę pamiętać, że gro osób w PRL-u zaczynało pracę już w wieku 17 czy 18 lat, więc ten staż pracy też będzie istotny. Chcemy stworzyć możliwość tego, żeby przychodzić. Najprawdopodobniej Platforma przyjmuje, że z definicji, że każdy będzie musiał. No, w naszej ocenie będzie część osób, która być może będzie chciała pracować dłużej. Więc trudno w tej chwili dokonywać takiego...
Dziura w budżecie ZUS-u jest coraz większa przy obniżeniu wieku emerytalnego. No, przy powrocie do tego poprzedniego trzeba będzie coraz więcej dokładać, bo za jakiś czas zaledwie dwie osoby będą pracować na jednego emeryta. Teraz są
Proszę pamiętać, że myśmy osiągnęli taki stan, że to po tym znacjonalizowaniu tych pieniędzy z OFE ta sytuacja ZUS-u się nie poprawiła. Po drugie, w naszej ocenie ciągłe podnoszenie składki doprowadziło już krzywa Laffera. No to ZUS ewidentnie wskazuje, że podnoszenie danin w pewnym momencie powoduje spadek wpływów, a nie ich wzrost. Mamy nadzieję, że to nasze postawienie na polską przedsiębiorczość spowoduje, że te wpływy do ZUS-u będą rosnąć, a nie maleć, a z całą pewnością ta filozofia, którą stosowała Platforma, ciągłe podnoszenie składki dla przedsiębiorców, no, doprowadziła donikąd.
Beata Szydło szacuje, że wzrost dochodów do budżetu to będzie 70 miliardów złotych, ale pewne dochody to tylko te z opodatkowania dużych sklepów i aktywów bankowych. Skąd pewność, że uda się państwu zwiększyć ściągalność podatków? Bo każdy rząd do tej pory to obiecywał i nie udawało się.
Tutaj jest kwestia szczególnie tego podatku, o czym pan mówi, szczególnie podatku CIT, jeśli chodzi o duże podmioty gospodarcze, szczególnie z kapitałem zagranicznym. Najprawdopodobniej ten podatek jest po prostu źle skonstruowany. Skoro udaje się go w taki sposób omijać, że płacą mu tylko spółki Skarbu Państwa, więc i na to też wskazywał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, więc to jest trochę, proszę się nie gniewać, ale to jest trochę pytanie retoryczne, bo do każdej koncepcji jakby społecznej czy ekonomicznej można powiedzieć, jaka jest pewność, że się uda ją zrealizować. No jesteśmy głęboko zdeterminowani i praktyka wskazuje na to, że po prostu trzeba to zrobić, bo jeżeli tyle pieniędzy wypływa na przykład do, na przykład część spółek, które w Polsce działają, płaci jakiś quasi podatek w Luksemburgu, no to w sposób ewidentny pokazuje, że z tym systemem coś jest źle. No w naszej ocenie najpierw trzeba coś zdiagnozować. Platforma miała na to 8 lat, żeby to zrobić. Trzeba to zdiagnozować, zaproponować rozwiązania, a jeżeli okazało i sprawdzić po prostu, jak one działają. No myślę, że różnica między nami a Platformą polega na tym, że my wskazujemy konkretne obszary, które wymagają naprawy i proponujemy rozwiązania.
Te propozycje będą teraz doprecyzowane. Panie pośle, a kiedy Polska powinna wejść do strefy euro?
No, mówiła też o tym Beata Szydło. No, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wejść do strefy euro, dopóki nasze zarobki będą się dramatycznie różniły od krajów tak zwanej Starej Unii. To jest dla nas taki, powiedziałbym, podstawowy warunek. Tak?
No ale ekonomiści mówią, że będziemy dochodzić do tego poziomu zachodniego przez wiele, wiele lat.
No być może, przykład Grecji pokazuje, że spieszenie się prowadzi czasami donikąd. Tak? A niektórzy ekonomiści polscy jeszcze niedawno mówili na przykład o cenie franka albo doradzali branie kredytów we frankach, a potem się okazuje, że sami brali kredyt, tylko że w złotówkach, więc tutaj...
Ale wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się wprowadzić euro i kwestionowanie
ale
tego
nigdy,
w tej chwili.
Nigdy nie podważam, nie, my tego nie kwestionujemy, tylko nigdy nie ma żadnego dokumentu, który mówił o jakiejś konkretnej dacie.
Daty nie ma, ale Beata Szydło zaapelowała do premier Kopacz, żeby wycofała się z pomysłów Platformy Obywatelskiej wprowadzenia w Polsce euro, jak rozumiem, no...
W najbliższym czasie,
zapomnieć tak. Na zawsze?
Nie, na zawsze nie, no, ale z całą pewnością nie planujemy tego dopóki zarobki Polaków będą się tak dramatycznie różniły, bo się po prostu odbije jeszcze dodatkowo na kieszeni wprowadzenie choćby euro ostatnio na Słowacji w sposób ewidentny. To jeszcze Andrzej Duda jakby swoją wyprawą również na Słowację udowodnił, że ceny są zawsze zaokrąglane, tylko jakoś tak się dziwnie składa, że do góry.
Przyjęcie euro wymaga trzymania finansów publicznych w ryzach. No to jest mechanizm, który zabezpiecza przed nieodpowiedzialną polityką. Państwa oponenci twierdzą, że nie chcą państwa euro, by nie musieć ograniczać deficytu i zadłużać budżet, jakby finansować swoje wyborcze propozycje.
No to jest dosyć zabawny zarzut, bo to akurat rządy Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły, mimo tego, że rządziliśmy tylko 2 lata do zmniejszenia długu publicznego w sposób znaczący. Platforma przez ostatnie 8 lat, jak rządziła, doprowadziła z kolei do znaczącego zwiększenia zadłużenia. Nawet profesor Leszek Balcerowicz, któremu trudno chyba zarzucić propisowskie sympatie, w Warszawie ten na wielkim wyświetlaczu ten dług jakby na bieżąco oblicza, więc no to nawet nie wiem, jak to komentować, że to jest tak groteskowy zarzut w przypadku kogoś, kto rządzi 8 lat i dokonuje zadłużenia i odnosi się do naszych konkretnych propozycji, że aż trudno to komentować. zrobić.
I już zupełnie na koniec jeszcze słów kilka o wrześniowym referendum. PiS chce, by prezydent dopisał 3 pytania. Prezydent mówi, że dopisać to można się do wycieczki szkolnej. Będą państwo sami rozszerzać wachlarz pytań procedurą sejmową?
Wie pan co, no przede wszystkim ta odpowiedź prezydenta Komorowskiego była żenująca, bo proszę pamiętać o tym, że te 3 pytania, o którym mówimy, to są pytania, o które się miliony ludzi zwracało swoimi podpisami. I jeśli chodzi o lasy, jeśli chodzi o wiek emerytalny, jeśli chodzi o sześciolatki, to były inicjatywy społeczne, pod którymi zebrano kilka milionów podpisów, stąd uważamy, że...
Musimy kończyć, terminy są napięte, będą państwo...
Będziemy się starali o to, żeby te pytania, pod którymi się podpisało kilka milionów Polaków, również Polacy mieli możliwość na nie odpowiedzieć.
Ale czas jest coraz mniej, muszą państwo już teraz zacząć działać.
Tak jak powiedziałem, będziemy się starali, żeby te 3 pytania się znalazły, a odpowiedź prezydentowa uważamy za żenującą.
Dziękuję bardzo. Dziś państwa i moim gościem poranku był poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.